przełom XIX i XX wieku w Ameryce obfitował w znaczące zmiany gospodarcze i polityczne. Jedno tragiczne wydarzenie zapisało się wtedy na kartach historii, pozostawiając na nich polski ślad. Ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, William McKinley, zginął z rąk anarchisty. Kim był Leon Czołgosz i co nim kierowało, kiedy z zimną krwią dokonał zamachu na prezydenta? Przedwojenna kronika kryminalna. Zapraszam, Kamil Barnowski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Audioteka.pl. Dobrze opowiedziane historie. W subskrypcji Audioteka Club znajdziecie ponad 17 tysięcy audiobooków dla dzieci i dorosłych, oryginalnych audioseriali i superprodukcji. Znajdziecie tam bardzo interesujące propozycje dla fanów true crime. W tym miesiącu zapoznałem się z książką Ted Bundy – Bestia obok mnie. Historia znajomości z najsłynniejszym mordercą świata. Jedna z najgłośniejszych pozycji true crime ostatnich lat. Reportaż napisała Ann Rule, przyjaciółka Bundy'ego i uznana autorka kryminałów. Książka łączy jej osobiste doświadczenia i głęboką analizę psychologiczną zabójcy. Rule, która pracowała z Bundym w ośrodku pomocy kryzysowej, prezentuje zaskakujące szczegóły ich relacji i stopniowo odkrywa prawdę o jego zbrodniach. Ta książka to zarówno portret seryjnego mordercy, jak i przestroga o niebezpieczeństwach, jakie czają się tuż obok nas. Książka Ted Bundy – Bestia obok mnie jest oczywiście dostępna w serwisie audioteka.pl w ramach subskrypcji Audioteka Club. To ponad 17 godzin znakomitego audiobooku, którego możecie posłuchać, nawet gdy nie macie dostępu do internetu. Idealna lektura dla fanów true crime na długie, jesienne wieczory. William McKinley urodził się 29 stycznia 1843 roku w Niles, stan Ohio. Jego rodzina była pochodzenia szkocko-irlandzkiego, a on sam miał aż 8 rodzeństwa. Ciekawostką jest, że w 1852 roku rodzina przeniosła się do Polski. Nie chodzi tutaj jednak o nasz kraj, a o małą miejscowość Poland, która znajduje się w stanie Ohio. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia prawnicze, zdecydował się jednak je przerwać z powodu problemów z depresją. Nie był to najlepszy czas dla jego rodziny, która borykała się z problemami finansowymi. To też uniemożliwiło mu szybki powrót do nauki. Młody William nie chciał jednak być ciężarem i aby wspomóc swoich rodziców, podjął pracę. Kiedy McKinley miał 18 lat, wybuchła wojna secesyjna. W kwietniu 1861 roku, po ataku na Fort Sumter w Karolinie Południowej, prezydent Abraham Lincoln ogłosił mobilizację wojskową. William wraz ze swoim kuzynem zaciągnął się do 23. Ochotniczego Pułku Piechoty Ohio, stając w szeregach po stronie Unii. Szybko przyzwyczaił się do żołnierskiego życia, a nawet podjął się napisania listów do lokalnej gazety na temat armii. Niejednokrotnie wykazywał się odwagą i zaangażowaniem, co wkrótce zaowocowało. Już podczas zimy 1861 roku musiał zastąpić sierżanta zmagającego się z problemami zdrowotnymi. Wojna zakończyła się w 1865 roku. William do samego końca aktywnie zasilał szeregi wojska. Za swoje zasługi został nagrodzony stopniem majora, a generałowie namawiali go do pozostania w armii. On jednak nie tam widział swoją przyszłość i niedługo po zwolnieniu ze służby wrócił do rodzinnego Ohio. Po wojnie McKinley postanowił wrócić na obraną kilka lat wcześniej drogę i dokończyć studia prawnicze. W 1867 roku został przyjęty do palestry i rozpoczął prowadzenie własnej praktyki. Nie zamierzał jednak spoczywać na laurach. Już w 1869 roku zdecydował się kandydować na stanowisko prokuratora okręgowego. Jednak udało mu się objąć to stanowisko dopiero 2 lata później. Podczas ubiegania się o reelekcję poniósł porażkę. Poza sukcesami zawodowymi, William wiódł także udane życie prywatne. W styczniu 1871 roku poślubił Idę Saxton, a jeszcze tego samego roku, w grudniu, na świat przyszła ich pierwsza córka, Catherine. Szczęście małżonków nie trwało jednak długo. 2 lata później Ida urodziła kolejną córkę, która zmarła na nieznaną chorobę, mając zaledwie kilka miesięcy. Wstrząs wywołany śmiercią dziecka pogłębiał fakt, że tego samego roku odeszła matka Idy. To jednak nie był koniec tragedii w życiu młodego małżeństwa. W 1875 roku pierwsza córka McKinleyów, Catherine, zachorowała na dur brzuszny, który także doprowadził do jej śmierci. Po stracie drugiej córki, pełna życia, uśmiechu i optymizmu Ida zupełnie się załamała, bardzo mocno podupadając na zdrowiu. Zaczęły dokuczać jej silne bóle głowy i drgawki, co po czasie rozpoznano jako epilepsję. Cierpiała również na zapalenie żył oraz depresję. Wymagała ciągłej pomocy i opieki. Stojący wtedy u progu swojej kariery William nigdy nie zrezygnował z żony, do końca wiernie trwając przy niej. Ona zaś namawiała go do dalszych działań. Mimo problemów nie stawała na drodze do jego wielkich celów, dzielnie go przy tym wspierając. Kariera prawnicza i polityczna McKinleya prężnie się rozwijała. Jeszcze tego samego roku wziął udział w konwencji republikanów, a także wspierał kampanię nominowanego przez nich kandydata na gubernatora, który od czasów wojny był jego dobrym przyjacielem. W 1877 roku William objął urząd w Izbie Reprezentantów. Kariera kongresmena była naznaczona wyraźnym skupieniem się na kwestiach ekonomicznych i finansowych. Wybrany do reprezentowania 17. Okręgu Kongresowego Ohio, pełnił tę funkcję przez 7 lat, do 1884 roku. Uważał, że należy chronić amerykański przemysł przed konkurencją zagraniczną, dlatego aktywnie pracował nad odpowiednimi ustawami celnymi. Przez cały okres swojego pobytu w kongresie był wiernym członkiem partii republikańskiej. Popierał program partii w kwestiach związanych z prawami obywatelskimi, prawami weteranów i polityką gospodarczą. W 1892 roku William McKinley został wybrany na stanowisko gubernatora stanu Ohio. Między innymi wprowadził reformy podatkowe, co pomogło poprawić sytuację finansową stanu. Liczne sukcesy sprawiły, że McKinley stał się popularnym politykiem na arenie krajowej, co w końcu w 1896 roku doprowadziło go do nominacji partii republikańskiej i wyboru na 25. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podczas prezydentury nadal pozostawał wierny swoim poglądom. W 1897 roku podpisał ustawę Dinleya, która znacząco podnosiła opłaty importowe. To była jedna z jego głównych inicjatyw gospodarczych, mających na celu stymulowanie wzrostu przemysłu krajowego i zwiększenie wpływów podatkowych. W 1898 roku doszło do wybuchu wojny hiszpańsko-amerykańskiej. McKinley poparł interwencję Stanów Zjednoczonych na Kubie, gdzie Hiszpania stłumiła powstanie niepodległościowe. Kiedy konflikt wybuchł, McKinley nadzorował operacje wojenne, choć nie był dowódcą na froncie. Jego administracja zarządzała dostawami i wsparciem dla wojska. Wojna zakończyła się traktatem paryskim. W wyniku traktatu Stany Zjednoczone uzyskały kontrolę nad Kubą, Filipinami, wyspami Guam i Puerto Rico. W tym samym roku McKinley zatwierdził aneksję Hawajów, czyniąc z nich terytorium USA. Ta decyzja była spowodowana głównie względami strategicznymi i gospodarczymi, a Hawaje stały się ważnym punktem dla amerykańskiej obecności na Pacyfiku. Prezydentura Williama McKinleya była okresem znacznego wzrostu gospodarczego. Przemysł w Stanach rozwijał się, a bezrobocie spadało. Gospodarka kraju była wówczas jednym z najważniejszych tematów w amerykańskim życiu politycznym. W 1900 roku ubiegał się o reelekcję i zwyciężył w wyborach, a Theodore Roosevelt został wiceprezydentem. McKinley wciąż miał spore poparcie, jednak nie u wszystkich. Mocno zawiedzeni działaniami prezydenta byli Afroamerykanie. Nie był on przywódcą znacząco zaangażowanym w walkę o prawa obywatelskie i równość rasową. Jego administracja nie podejmowała radykalnych kroków w kierunku poprawy sytuacji ciemnoskórej społeczności, co było źródłem niezadowolenia. W okresie rządów 25. prezydenta USA w wielu miejscach kraju obowiązywała segregacja rasowa, a Afroamerykanie byli narażeni na dyskryminację w wielu dziedzinach życia, takich jak edukacja, praca i dostęp do miejsc publicznych. Pojawiły się głosy, że mimo iż McKinley był zwolennikiem równości, to nie miał on pomysłu, jak przezwyciężyć uprzedzenia. Kolejną ciekawostką w tej historii jest fakt, iż był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który miał możliwość podróżowania samochodem oraz skorzystania z telefonu. Również jako pierwszy amerykański przywódca został uchwycony na taśmach filmowych, bowiem w 1895 roku doszło do przełomowego dla całego świata wydarzenia – wynalezienia przez braci Lumière kinematografu. Rok później wynalazek dotarł do USA, akurat podczas trwania kampanii prezydenckiej McKinleya, co natychmiast zostało wykorzystane. Od tamtej chwili wyborcy mogli oglądać kandydata, a później już prezydenta, na ekranach kin. On sam jednak nie lubił własnego wyglądu. Był niewysokim, przysadzistym mężczyzną, o twarzy przypominającej nieprzeniknioną maskę. Ludzie z jego otoczenia twierdzili jednak, że był bardzo sympatyczny i uprzejmy. Urzekał swoich słuchaczy. Wykazywał się otwartością i naturalnością. Nie miał w zwyczaju niczego udawać, a także nie izolował się od ludzi. Jeśli ktoś z jego współpracowników potrzebował pomocy, zawsze służył radą. Niezależnie od tego, jakie stanowisko obejmowała osoba znajdująca się w potrzebie. Jak każdy prezydent, także McKinley miał swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników. Co sprawiło jednak, że stał się kolejnym amerykańskim przywódcą, który znalazł się na celowniku. Leon Czołgosz urodził się 1 maja 1873 roku w miejscowości Alpina w stanie Michigan, jako jedno z ośmiorga dzieci polskich imigrantów z historycznej Wielkopolski, Pawła i Marii Czołgoszów. Niektóre źródła podają jednak, że jego matka miała na imię Wiktoria. Rodzina Leona była biedna i prowadziła proste, wiejskie życie. Jego dzieciństwo nie było łatwe. W wieku 10 lat stracił matkę. Po jej śmierci opiekę nad dziećmi przejęła starsza siostra, Walentyna. Czołgosz ukończył zaledwie kilka klas szkoły podstawowej. Sytuacja materialna bardzo szybko zmusiła go do podjęcia pracy. Zdołał jednak nauczyć się języka angielskiego, co ułatwiło mu funkcjonowanie w Ameryce. W 1889 roku, po przeprowadzce całej rodziny do innego miasta, Leon dostał pracę w fabryce butelek. Wynagrodzenie, które otrzymywał, wynosiło 75 centów dziennie. Wówczas stanowiło to przeciętną pensję. W poszukiwaniu lepszego bytu po 2 latach zdecydowali się na kolejną zmianę miejsca zamieszkania, tym razem przenosząc się do Cleveland. Tam Czołgosz wraz z 2 swoich braci rozpoczął pracę w fabryce stali. Ta okazała się, jak na warunki tamtych czasów, zdecydowanie korzystniejsza od poprzedniej. Dzienna stawka wynosiła bowiem 4 dolary. Radość z polepszenia sytuacji materialnej nie trwała jednak długo. Właściciele stalowni postanowili obniżyć pensje robotników, co doprowadziło do strajku. To właśnie wtedy Leon po raz pierwszy spotkał się z działaczami anarchistycznymi. Strajk nie przyniósł niestety oczekiwanych korzyści, a wręcz przeciwnie. Wszyscy zaangażowani w protesty zostali zwolnieni. Dochodziło również do rękoczynów, a Leon był świadkiem pobicia jednego ze strajkujących pracowników przez pracodawcę. Ta oraz podobne sytuacje zaczęły kształtować jego przekonania. Czołgosz, mimo iż w tamtym okresie był zwolennikiem Partii Republikańskiej, zaczął widzieć władzę w negatywnych barwach. Uważał, że w żaden sposób nie wspiera ona zwykłych robotników, którzy traktowani są jedynie jako narzędzie do generowania zysków. Po pewnym czasie młody mężczyzna wrócił do pracy w fabryce. Z uwagi na wcześniejsze działania i aktywne uczestnictwo w protestach, nie mógł jednak posługiwać się własnymi danymi. Na potrzeby zatrudnienia zaczął używać przybranego imienia i nazwiska – Fred Niemen. Czołgoszowie i w tamtym miejscu nie zabawili długo. Bracia wkrótce porzucili fabrykę i wraz z ojcem przenieśli się na farmę niedaleko Cleveland. Wszyscy zaangażowali się w pracę na roli, a Leon kontynuował to, co zawsze lubił robić w wolnym czasie – czytanie książek i artykułów prasowych. Pewnego dnia trafił na publikację, która opisywała zabójstwo włoskiego króla, Umberto I. Ten został zastrzelony przez anarchistę, Gaetano Breście. Materiał zrobił na Leonie tak duże wrażenie, że wyciął go z gazety i cały czas nosił przy sobie. Prawdopodobnie duży wpływ na Czołgosza miał także brukowiec, wydawany przez słynnego Williama Randolpha Hearsta. Człowieka, który w późniejszych latach stał się pierwowzorem głównego bohatera filmu Obywatel Kane. Gazeta miała być wrogo nastawiona do prezydenta McKinleya, otwarcie i dosadnie krytykując jego działania. W którymś momencie Leon poznał Emmę Goldman, nazywaną papieżycą amerykańskiego anarchizmu. Uczęszczał na jej wykłady i był nimi zafascynowany. Goldman była znana jako aktywistka i myślicielka anarchistyczna oraz feministka. Jej życie i działalność były skoncentrowane na walce o wolność, równość społeczną, prawa kobiet i pracowników. Często była represjonowana przez władze i spędziła wiele lat w więzieniach z powodu swojej działalności. Czołgosz próbował zaprzyjaźnić się z Goldman i jej najbliższymi towarzyszami, jednak bezskutecznie. Niezmiennie jednak popierał jej poglądy i jak pokazał czas, mocno wziął je sobie do serca. Jeden z nich zakładał, że dokonanie zbrodni w imię idei wyższego dobra jest usprawiedliwione. Co ciekawe, Leon nigdy nie był członkiem żadnej organizacji anarchistycznej. Swoim zachowaniem wzbudzał nawet podejrzenia wśród osób o podobnych przekonaniach. Niektórzy uważali go za szpiega. W głowie młodego mężczyzny coraz mocniej rozkwitała nienawiść w stosunku do władzy. Zaczął postrzegać McKinleya jako głównego winowajcy nierówności społecznych, problemów związanych z wyzyskiem pracowników w fabrykach i zakładach przemysłowych. W pewnym momencie Leon wycofał swój wkład w rodzinną farmę i zaczął podróżować po kraju. Najprawdopodobniej już wtedy zrodził się w nim zbrodniczy plan. Pierwszego sierpnia 1901 roku, śledząc w prasie poczynania zaprzysiężonego kilka miesięcy wcześniej na drugą kadencję prezydenta, udał się do Buffalo. Tam kilka dni później zaplanowano wystawę panamerykańską, na której gościć miał McKinley. Czołgosz, meldując się w hotelu, przedstawił się jako John Doe, nie chcąc podawać swoich prawdziwych danych. Po wynajęciu pokoju kolejnym krokiem mężczyzny był zakup broni palnej, sześciostrzałowego rewolwera Iver Johnson, kaliber 32. Z takiej samej broni zastrzelony został wspomniany wcześniej włoski król, Umberto I. Początkowo planem anarchisty był atak na prezydenta tuż po jego przyjeździe do miasta 4 września. Stacja kolejowa była jednak zbyt zatłoczona, żeby miał szansę dotrzeć do McKinley'a i bez przeszkód wypełnić swój plan. Postanowił więc poczekać na dogodniejszą okazję. Następną próbę Czołgosz podjął już kolejnego dnia, jednak i tym razem pojawiły się przeszkody. Mimo tłumów wielbicieli i zwolenników prezydenta, udało mu się znaleźć w jego pobliżu. Tym razem pojawił się inny problem. Zmierzający w kierunku swojego powozu McKinley otoczony był mężczyznami ubranymi identycznie jak prezydent. Zamachowiec nie miał pewności, że obierze odpowiedni cel. Nie chciał pozbawić życia przypadkowej osoby. Nie jest jasne, czy kierowały nim głosy sumienia, czy zwyczajnie był świadomy, że popełniając błąd, straci szansę na pozbycie się głowy państwa. Słynne powiedzenie do trzech razy sztuka niestety w tym przypadku okazało się trafne. 6 września 1901 roku był duszny i upalny. McKinley wraz z żoną udał się na wycieczkę nad wodospad Niagara. Podobno William był szczególnie ostrożny spacerując po moście. Uważał, aby nie przekroczyć jego połowy, która stanowiła granicę między USA a Kanadą. Ostrożność wynikała z faktu, iż nie chciał być pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który opuści kraj podczas swojej kadencji. Na dalszą część tego dnia zaplanowano spotkanie prezydenta przed zgromadzonymi w teatrze Temple of Music. McKinley był osobą niestroniącą od kontaktów z ludźmi i jeśli tylko była ku temu okazja, korzystał z towarzyskich zaproszeń. Nie obawiał się, że może go to narazić na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Zupełnie inaczej traktował to jego sekretarz. Ten miał spore obawy, że przebywanie wśród tak licznego tłumu może być zagrożeniem dla głowy państwa. Historia poprzednich kilkudziesięciu lat znała już bowiem tragiczne w skutkach zamachy na rządzących krajem. Sekretarz próbował nawet dwukrotnie odwołać przyjęcie, jednak William był temu wyraźnie przeciwny i stanowczo podkreślał, żeby nie zmieniać planów. Być może gdyby nie upór, jego życie nie zostałoby brutalnie zakończone. Ze względu na bardzo wysoką frekwencję w Temple of Music, do ochrony McKinley'a została dodana policja i żołnierze. Nie zwrócili oni jednak uwagi na nic niepokojącego. W takim morzu ludzi nie sposób było zauważyć, czy ktoś zachowuje się wyjątkowo podejrzanie. Przyjęcie rozpoczęło się o godzinie 16, a przed teatrem zgromadziły się tłumy. Każdy chciał mieć szansę przywitać się z prezydentem i uścisnąć mu dłoń. Upał nadal doskwierał, więc wiele osób trzymało w dłoniach chusteczki, którymi mogli otrzeć pot. Nie wzbudzało to żadnych podejrzeń. To właśnie ten szczegół sprawił, że kilka minut później doszło do tragedii. Wśród zgromadzonych osób ustawionych w kolejce do powitania McKinley'a znajdował się także Leon Czołgosz. Wykorzystując sytuację, wyciągnął broń schowaną w kieszeni, a dłoń, w której trzymał rewolwer, owinął chusteczką. Zbliżając się do prezydenta, został zapytany przez ochronę, czy się skaleczył. Odpowiedział twierdząco i nadal nie wzbudzając podejrzeń, podał przywódcy USA lewą dłoń. W tym samym momencie, wykorzystując okazję, jaka mogła się już nie nadarzyć, uniósł rewolwer i odrzucając chustę, oddał dwa strzały z bardzo bliskiej odległości. Nagle zapadła głucha cisza. Zszokowany McKinley stał nieruchomo. Zamachowiec wykrzyczał:
spełniłem swój obowiązek.
Po chwili do Czołgosza doskoczył inny uczestnik spotkania, Afroamerykanin James Parker. Uderzając zamachowca w głowę, uniemożliwił mu oddanie kolejnego strzału. Do akcji w końcu wkroczyli żołnierze i policja, rzucając się na napastnika. Dotkliwie go pobili. Sytuację przerwał prezydent, który mimo odniesionych obrażeń zatrzymał lincz na zamachowcu. McKinley'a natychmiast wyniesiono z teatru i przewieziono do szpitala. Okazało się, że jedna z kul trafiła w guzik i odbiła się od niego, nie czyniąc większych uszkodzeń na ciele. Druga niestety raniła brzuch, uszkadzając żołądek, nerkę i trzustkę. Nie było czasu do stracenia, a lekarz, który przybył na miejsce najszybciej, okazał się ginekologiem. Na domiar złego w szpitalu nie było prądu, jednak operacja musiała odbyć się natychmiast. Lekarzowi udało się zlokalizować wewnętrzne rany i skutecznie je zaszyć. Nie zdołał jednak znaleźć pocisku, który ciągle tkwił w ciele prezydenta. Nie stwierdzając dalszego krwawienia, medyk zaszył brzuch, popełniając znaczący błąd. Nie umieścił w jamie brzusznej drenów, które mogły odprowadzić gromadzące się w niej płyny. Tym samym naraził pacjenta na ryzyko powstania zakażenia. McKinleyowi podano morfinę, a kiedy jego stan był stabilny, opuścił szpital. Przez kilka kolejnych dni wydawało się, że prezydent powoli wraca do zdrowia i wyjdzie cało z tego tragicznego zdarzenia. Ginekolog, który przeprowadził operację, zebrał wiele pochwał za uratowanie życia 25. prezydenta USA. Optymizm nie trwał jednak długo, bo już 12 września, 6 dni po zamachu, 58-letni mężczyzna zaczął drastycznie słabnąć. Medyk przeprowadzający badania wykrył niewydolność serca. Sytuacja nie ulegała poprawie. Przez kolejne dwie doby stan prezydenta coraz bardziej się pogarszał, a przy boku chorego nieustannie czuwała jego żona. 14 września 1901 roku o godzinie 2:15 w nocy William McKinley zmarł. Późniejsza autopsja wykazała, że w ranę wdała się gangrena. Martwica obejmowała żołądek i trzustkę. Niektórzy pokusili się nawet o podejrzenia, że pocisk, którego użył zamachowiec, był zatruty. Jednak w czasach, kiedy nie było jeszcze antybiotyków, a sterylność pozostawiała wiele do życzenia, najbardziej prawdopodobną przyczyną takiego stanu była po prostu infekcja. Do niewydolności serca doprowadziła natomiast znaczna utrata płynów. Prezydent został pochowany 29 września w Canton, w stanie Ohio. Leona Czołgosza aresztowano tuż po tym, jak został obezwładniony po oddaniu strzałów. Policji podał to samo fałszywe nazwisko, którym posługiwał się już wcześniej, czyli Fred Niemann. Zamachowca przewieziono do więzienia w Buffalo. Po całym zajściu służby zaczęły dokonywać aresztowań anarchistów. Zatrzymana została m.in. Emma Goldman, która stanowczo wypierała się, aby miała jakikolwiek związek z samym oskarżonym lub przyczyniła się do całego zajścia. Mimo tego stawała w jego obronie, co nie spotkało się z poparciem osób z jej otoczenia. Goldman została wypuszczona na wolność po 2 tygodniach i nie postawiono jej żadnych zarzutów. Czołgosz podczas przesłuchań przez policję nie składał obszernych zeznań. Milczał i nie chciał współpracować nawet ze swoim obrońcą. Oświadczył policji:
to było w moim sercu, nie było dla mnie ucieczki. We wtorek w mieście było kilka tysięcy ludzi. Słyszałem, że to dzień prezydenta. Wydawało się, że wszyscy ci ludzie kłaniają się wielkiemu władcy. Postanowiłem zabić tego władcę.
Bez wahania jednak przyznał się do winy, tłumacząc, że dokonał zbrodni, działając w słusznej sprawie. Był przekonany, że wypełnił swój obowiązek. Opowiedział także o tym, że obserwował prezydenta przez 2 dni przed dokonaniem zamachu i już wtedy miał zamiar go zastrzelić. Jednak na jego drodze pojawiły się pewne przeszkody. Zapewniał, że działał sam i nikt nie pomógł mu w zbrodni. Miał także użyć takich słów:
nie wierzę w republikańską formę rządów i nie sądzę, że powinniśmy mieć jakiekolwiek zasady.
Proces Leona Czołgosza trwał zaledwie 2 dni. Oskarżony zachowywał się na tyle dziwnie, że publika była przekonana o jego niepoczytalności. Potwierdził to również sam zamachowiec. Jednak podczas przeprowadzonych przez kilku lekarzy badań u Leona nie stwierdzono żadnej choroby psychicznej. Medycy upierali się, że podczas dokonywania zbrodni był on całkowicie świadomy swoich czynów i działał z pełną premedytacją. Czołgosz podczas przesłuchania z pełnym przekonaniem powiedział:
zabiłem prezydenta, ponieważ był wrogiem dobrych ludzi, pracujących ludzi. Nie żałuję swojego czynu.
Zachowanie mordercy potwierdzało jego słowa. Na twarzy oskarżonego nie można było dojrzeć cienia skruchy. Ława przysięgłych jednogłośnie uznała go za winnego, a sąd skazał na karę śmierci. Wyrok wykonano 29 września 1901 roku o 7:12. Zamachowiec do samego końca nie okazywał emocji ani strachu. Nie żałował swojego czynu, a jedynie tego, że nie może zobaczyć się z ojcem. Leon Czołgosz zginął na krześle elektrycznym. Tym samym został 50. osobą w historii stanu Nowy Jork, straconą w ten właśnie sposób. Po egzekucji przeprowadzono sekcję zwłok zamachowca. Nie stwierdzono wówczas żadnych jednostek chorobowych. Te tragiczne wydarzenia przyniosły wiele zmian w Ameryce. Następcą Williama McKinleya został Theodore Roosevelt. Zaczęto również kłaść większy nacisk na ochronę głowy państwa. Powstało wiele dzieł przedstawiających scenę zamachu na 25. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nakręcono także krótki film przedstawiający moment wykonania na zamachowcu wyroku śmierci. William McKinley, tuż obok Jamesa Garfielda i Abrahama Lincolna, był trzecim zamordowanym prezydentem w historii USA. Dzisiejszy podcast powstał we współpracy z Audioteka.pl. Dobrze opowiedziane historie. W oczekiwaniu na kolejny odcinek mam dla Was jeszcze jedną ciekawą propozycję. Jest to audioserial Remigiusza Mroza pod tytułem Langer. Ta mroczna powieść przedstawia postać Piotra Langera, seryjnego mordercę i psychopatę, który i tym razem jest okrutny, ale na jego drodze staje kobieta. Czy dowiemy się, czy bestia ma serce? Mróz świetnie spląta wątki detektywistyczne z głęboką analizą psychologiczną postaci, tworząc historię trzymającą w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. Ponad 12 godzin słuchania, świetna obsada aktorska, historia pełna intryg, w skrócie doskonały kryminał. Audioserial Langer jest oczywiście dostępny w ramach subskrypcji Audioteka Klub.
Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.